Rozpoczynamy wiadomości w Radiu Maryja. Platforma Obywatelska nie chce współpracy z rządem w sprawach międzynarodowych. Według polityków tej partii rząd Beaty Szydło nie jest uczciwym partnerem. PO ponowiło wezwanie do prezydenta Andrzeja Dudy, aby podjął postulowane przez tę partię działania w sprawie Trybunału Konstytucyjnego. Politycy tej partii powtórzyli, że jeśli szef państwa tego nie zrobi, poprą rezolucję Parlamentu Europejskiego, wzywającą Polskę do przestrzegania konstytucji. Według europosła PO Janusza Lewandowskiego obecny rząd prowadzi propagandę na użytek krajowy, a nie próbuje rozwiązywać problemu. Za kuriozalną uznał on także propozycję premier Beaty Szydło kompromisu w sprawie Trybunału Konstytucyjnego, by 8 z 15 sędziów Trybunału Konstytucyjnego wskazywała opozycja. Poseł PiSu Anna Paluch podkreśla, że PO jest ostatnim ugrupowaniem, które mogłoby ferować wyroki w sprawie uczciwości.
Wielokrotnie oszukiwali wyborców. Przypominam, że takie fundamentalne sprawy jak przedłużenie wieku emerytalnego, jak zabranie pieniędzy z OFE nie zająknęli się jednym słowem w 2011 roku w kampanii i jeszcze dobrze plakaty kampanijne nie zniknęły z naszej przestrzeni publicznej, kiedy oni wyszli z tą niespodzianką dla wyborców, więc opowiadanie o uczciwości z ich strony to jest naprawdę głębokie nieporozumienie. Ja rozumiem, że po prostu albo jest wola współpracy z rządem, albo nie ma. I widać jasno, że PO tej woli współpracy dla dobra kraju nie ma.
Przypomnijmy, Platforma Obywatelska zaskarżyła również do Trybunału Konstytucyjnego nowelę ustawy o służbie cywilnej. Według ekspertów jest kolejnym przykładem rywalizacji pomiędzy Platformą Obywatelską i Nowoczesną, które prześcigają się w działaniach mających uderzyć w rząd Beaty Szydło. Dzieje się to zarówno w kraju, jak i na arenie międzynarodowej. Prawo i Sprawiedliwość publikuje nowy spot, w którym apeluje do polityków opozycyjnych i zachodnich, by pozwolili pracować nowemu rządowi. Blisko dwuminutowy film przypomina, że Prawo i Sprawiedliwość zwyciężyło w demokratycznych wyborach. Pokazuje też postaci Romana Giertycha i Tomasza Lisa z protestów przeciwko rzekomemu łamaniu demokracji. Zauważa, że między innymi te osoby nie robiły tego wcześniej, gdy rządziła Platforma Obywatelska.
Ciekawe jest, że szanowni państwo z obrazka nie protestowali w obronie wolności słowa, gdy prezydent Komorowski razem z Platformą Obywatelską jednym ruchem wymienili Krajową Radę Radiofonii i Telewizji, by następnie wymienić prezesów i dyrektorów publicznych mediów. Kiedy policja i służby weszły do redakcji tygodnika, do domu blogera policja przyszła o 6 rano, czy kiedy okazało się, że dziennikarze byli podsłuchiwani. Tak jest, te rzeczy działy się, gdy oni rządzili. Zagraniczni politycy też nie oburzali się na sytuację w Polsce. Demokracja jest dobra, kiedy służy wam. Kiedy obywatele protestowali przeciwko podnoszeniu wieku emerytalnego, o demokracji zapomnieliście.
Lektor w spocie zwraca uwagę, że liderem opozycji jest dziś partia, która nie ma programu, ale za to jest mistrzem przerywania. Następnie podkreśla, że przed nami rozwiązania, które wszystkim pomogą, bez względu na wiek czy przekonania polityczne. Spot kończą zdania, chyba wszystkim nam zależy, by było lepiej. Dlatego mamy jedną prośbę, pozwólcie nam pracować, damy radę. Rząd PO-PSL promował ideologię gender za pieniądze przeznaczone na ochronę środowiska. Tak wynika z audytu, który w resorcie środowiska zlecił minister Jan Szyszko. Chodzi o produkcję i emisję spotów telewizyjnych i internetowych, które miały promować segregowanie domowych odpadów. Na emisję tego typu spotów w latach 2014-15 wydano ponad 4 miliony złotych. W krótkich filmach wystąpili dwaj mężczyźni, znany restaurator i krytyk kulinarny, który jest zadeklarowanym homoseksualistą. W kuchni tłumaczyli oni małemu chłopcu, jak segregować śmieci. W spocie nie ma jednak kobiety, która grałaby rolę matki. Według ekspertów w tym przypadku mamy do czynienia z miękkim promowaniem ideologii gender. Spot już został wstrzymany, poinformował profesor Jan Szyszko, minister środowiska.
dotarliśmy do materiału, za które resort wypłacił, a mianowicie do materiałów informacyjnych i promocyjnych resort. I w tych materiałach między innymi występowały osoby, które wyraźnie promowały ideologię gender. No i ta ideologia oczywiście została zdjęta z materiałów promocyjnych, a my pieniędzy na taką działalność płacić nie będziemy. Resort środowiska to resort, który jest nastawiony bardzo mocno na obronę polskiej tożsamości, polskich interesów, na obronę tego, co w Polsce jest najważniejsze, a więc na obronę rodziny, na obronę naszej tożsamości kulturowej związanej z dziedzictwem chrześcijańskim.
Według ekspertów tego typu spoty mają propagować model tak zwanej nowej rodziny, gdzie dziecko wychowuje dwóch mężczyzn, a nie małżeństwo. Zakończyły się konsultacje społeczne rządowego programu Rodzina 500+. Od tygodnia przedstawiciele resortu rodziny, pracy i polityki społecznej rozmawiali o nim z Polakami w urzędach wojewódzkich w całym kraju, w piątek w Kielcach i w Warszawie. W ramach konsultacji stanowisko zajęło m.in. prezydium NSZZ Solidarność. Podkreśla w nim, że związek popiera główny cel programu 500+, ale ma zastrzeżenia do kryterium dochodowego uprawniającego do świadczenia na pierwsze dziecko. Przy kryterium 800 zł na członka rodziny jedynie 31% rodzin otrzyma świadczenie na pierwsze dziecko, zauważa związek i domaga się wprowadzenia zmian w tej kwestii, mówi Marek Lewandowski, rzecznik Solidarności.
Próg dochodowy uprawniający do wsparcia na pierwsze dziecko jest niższy od minimum socjalnego, co oznacza, że małżeństwo pracujące na płacy minimalnej, które ma jedno dziecko, nie dostanie tego wsparcia, a małżeństwo, które ma dwójkę dzieci i ma powiedzmy po 5 000 na głowę, takie wsparcie otrzyma. To jest społecznie nie do zaakceptowania i jeśli ten program powszechnie ma wspierać rodziny w wychowywaniu dzieci i zachęcać do posiadania kolejnych, to te najbardziej potrzebujące najwięcej wsparcia, będące nieco ponad progiem, tego wsparcia nie dostaną. Domagamy się, aby ten próg był nieco wyższy, natomiast ten górny limit, by zamożniejsze rodziny, które tego wsparcia nie potrzebują, go nie otrzymały.
Związek postuluje też zmianę progu wiekowego 18 lat na okres zakończenia nauki szkolnej przez dziecko. Program Rodzina 500+ ma ruszyć 1 kwietnia. Zakłada przekazywanie nieopodatkowanych 500 zł na każde drugie i kolejne dziecko w rodzinie. Rodziny o niskich dochodach otrzymać mają wsparcie także na pierwsze dziecko. Sejmowa Komisja Sprawiedliwości zajęła się w piątek projektami prawa o prokuraturze, które przewidują m.in. połączenie funkcji ministra sprawiedliwości z prokuratorem generalnym. Politycy opozycji sprzeciwiają się głównym kierunkom reformy rządu PiS-u. Nowoczesna i Platforma zgłosiły poprawki, które m.in. przewidują utrzymanie rozdziału urzędów ministra i szefa prokuratury. Nie uzyskały one jednak poparcia komisji. Poseł Michał Wójcik, przedstawiciel wnioskodawców, odnosząc się do zarzutów opozycji, podkreślał, że takie rozwiązanie się sprawdziło.
20 lat funkcjonowało to rozwiązanie, nie tylko. Funkcjonowało przed wojną również, ponieważ naczelny prokurator był jednocześnie ministrem sprawiedliwości i takie mamy tradycje. Wobec tego taka jest propozycja, bo, i tutaj zakończę w tym momencie, chodzi o to, żeby była przejrzysta odpowiedzialność od momentu wejścia w życie tych regulacji, będzie wiadomo, kto stoi na czele prokuratury i kto odpowiada. Nie będzie już, ja nie mogę, idźcie do niezależnej prokuratury. Stąd jest taka propozycja połączenia urzędów.
Po zmianach prokurator generalny ma uzyskać prawo bezpośredniego kierowania prokuraturą, wydawać zarządzenia, wytyczne i polecenia. W miejsce prokuratury generalnej ma być powołana prokuratura krajowa, w miejsce prokuratur apelacyjnych prokuratury regionalne. Drugie czytanie projektów ma odbyć się w Sejmie w przyszłym tygodniu, według wstępnych planów w środę. W Ministerstwie Sprawiedliwości powstał zespół, który opracuje reformę systemu komorniczego w Polsce, powiedział wiceminister sprawiedliwości Patryk Jaki. Na konferencji prasowej wiceminister poinformował także, że zawiesił w czynnościach komornika z Wrocławia i asesora komorniczego z Bełchatowa. Wiceminister Sprawiedliwości skierował także wnioski o usunięcie ich ze służby. To odpowiedź na doniesienia medialne. Według nich asesor komorniczy z Bełchatowa zajął sprzęt należący do córki dłużnika, mimo że jej ojciec mieszka w sąsiednim domu. Natomiast z konta komornika z Wrocławia zniknęły pieniądze pochodzące z licytacji komorniczej nieruchomości. Wiceminister Sprawiedliwości Patryk Jaki podkreślił, że nie ma tolerancji dla nadużyć komorniczych i stosowania presji wobec rodzin osób niebędących dłużnikami. Dodał, że ministerstwo chce rozwiązać problem systemowo. Reformę przygotuje powołany zespół.
Zbyt często, szanowni państwo, dochodzi do nadużyć komorników. Zbyt często opinia publiczna jest bulwersowana takimi przykładami. Trzeba to zmienić. Ale jednocześnie jako Ministerstwo Sprawiedliwości widzimy problem nie tylko z perspektywy dłużnika, ale również z perspektywy wierzyciela, gdzie skuteczność pracy tego obszaru działalności państwa jest dalej niska, niższa niż w większości państw Unii Europejskiej i tym również zajmie się zespół powołany w Ministerstwie Sprawiedliwości.
Na początku stycznia weszła w życie nowelizacja ustawy o komornikach sądowych i egzekucji, która ma usprawnić komornicze dyscyplinarki. Wprowadza ona instytucję rzecznika dyscyplinarnego. Do jego zadań należy m.in. prowadzenie dochodzenia w sprawie wyjaśnienia okoliczności sprawy, a także pełnienie funkcji oskarżyciela w postępowaniu przed komisją dyscyplinarną oraz sądem okręgowym. Ruch Kukiz 15 ogłosił rozpoczęcie zbiórki podpisów pod wnioskiem o referendum w sprawie nieprzyjmowania imigrantów. W tym celu została uruchomiona strona dzień referendalny.pl, na której można znaleźć m.in. karty do podpisu. Pytanie w referendum miałoby brzmieć, czy jesteś za przyjęciem przez Polskę uchodźców w ramach systemu relokacji w Unii Europejskiej. Lider ruchu Kukiz 15, Paweł Kukiz, powiedział, że nikt nie może zmusić obywateli, by przyjmowali imigrantów.
Gospodarzami w Polsce są obywatele. Naród jest gospodarzem. Żadna partia polityczna, żadna Unia Europejska, żaden Parlament Europejski, nikt nie ma prawa decydować, kogo my chcemy u siebie gościć. Nie może być tak, że dozorca będzie wskazywał drzwi mojego mieszkania i powie komuś, możesz tu mieszkać. Jakim prawem? W związku z tym, z dniem dzisiejszym rozpoczynamy zbieranie 500 tysięcy podpisów pod referendum w sprawie nieprzyjmowania imigrantów do Polski.
Zgodnie ze zobowiązaniami rządu Ewy Kopacz, pierwsze grupy głównie syryjskich uchodźców relokowanych z Włoch i Grecji oraz przesiedlanych z Libanu mają trafić do naszego kraju w tym roku. Docelowo Polska ma przyjąć około 7 tysięcy osób w ciągu 2 lat. Wiceszef MSZ Polski podczas spotkania ze swoim rosyjskim odpowiednikiem ponowił postulat zwrotu wraku Tu-154M. Wiceszefowie dyplomacji Marek Ziółkowski i Władimir Titow omówili w Moskwie stan relacji bilateralnych. Podczas konsultacji politycznych, jak poinformowało polskie MSZ w komunikacie, szczególną uwagę poświęcono kwestiom związanym z tragedią smoleńską. Minister Ziółkowski upomniał się o zwrot wraku Tupolewa. W opinii strony rosyjskiej będzie to możliwe jednak po zakończeniu jej śledztwa. Europoseł Beata Gosiewska, wdowa po świętej pamięci wicepremierze Przemysławie Gosiewskim, podkreśla, że każda okazja jest dobra do upominania się o naszą własność. Przypomina, że to poprzedni rząd wydał zgodę na pozostawienie wraku w Rosji.
Oczywiście Donalda Tuska, aby te dowody pozostały w Rosji do momentu zakończenia śledztwa. A to śledztwo rzeczywiście Rosja może ciągnąć w nieskończoność. Duży problem, natomiast gdyby wszyscy politycy ponad podziałami politycznymi podejmowali wysiłek, próbowali lobbować w tej sprawie, to może byśmy szybciej dostali. Tak naprawdę to ci, którzy wyrazili zgodę, powinni powiedzieć, na jakiej zasadzie wyrazili tą zgodę i zażądać zwrotu tych dowodów.
Podczas spotkania ministrowie omówili także sytuację wokół rosyjskich miejsc pamięci. Ustalono, że zgodnie z porozumieniem dwustronnym z 1994 roku sprawą zajmą się wspólne grupy robocze. Wiceszef polskiej dyplomacji zaprosił swojego rosyjskiego odpowiednika do złożenia wizyty w Warszawie w drugiej połowie tego roku. A poprzednie konsultacje polsko-rosyjskie odbyły się w lutym 2015 roku w Warszawie. Tą informacją kończymy wiadomości w Radiu Maryja.